Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Szczęść Boże, dobry wieczór Państwu. Witam się z Państwem w ten wieczór, jeszcze w oktawie Bożego Narodzenia. Ksiądz Jacek Świątek.
Ksiądz Grzegorz Stolarski, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Proszę Państwa, chcemy zgodnie z zapowiedzią kontynuować naszą rozmowę na temat tego, co działo się nie tylko w samej cywilizacji, ale także i w różnego rodzaju aspektach cywilizacji łacińskiej, kiedy dochodziła ona do pewnego szczytu, który my dzisiaj z naszej perspektywy określamy jak szczyt, oraz o przyczynach kryzysu tejże cywilizacji, kryzysu, którego symptomów my dzisiaj bardzo mocno doświadczamy. Liczymy na to, że Państwo będą z nami w czasie tej rozmowy. Zachęcamy do kontaktowania się w miarę możliwości. Przypomnę, że numer telefonu do studia w Siedlcach to 25 644 65 55. Można również pisać na komunikatorze Gadu Gadu numer 308 67 01 oraz wysyłać krótkie wiadomości tekstowe SMS-y na numer 509 056 590. Proszę Państwa, jesteśmy w czasie bardzo bliskim Bożego Narodzenia i myślę, że muzyka, którą dzisiaj będziemy słuchać w trakcie naszej audycji, również powinna oddawać klimat tego, co przeżywamy. Oczywiście nie tylko oddawać w sensie takim, jak my najczęściej myślimy, czyli kolędy albo coś innego. Chciałbym, żeby Państwo dzisiaj posłuchali albumu wydanego w roku 1992. Jest to album bożonarodzeniowy, a grupa, która wykonuje utwory na tym albumie, to The Manhattan Transfer. Grupa powstała w 1969 roku, działająca do dnia dzisiejszego. Skład jej ciągle się zmieniał, ale zawsze była przynajmniej do lat 80. wierna stylowi jazzowemu. Potem troszeczkę doszło elementów popowych, a potem ponownie powrócili do swoich dawnych korzeni i właśnie po tym powrocie między innymi nagrali album The Christmas Album. Pierwszy utwór z tej płyty niech nas wprowadzi troszeczkę w atmosferę, czyli krótko mówiąc piosenka o tym, że pada śnieg, chociaż u nas go brakuje.
Thank you.
bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Ponownie witamy się z Państwem i może tak wracając do tego, na czym zakończyliśmy naszą poprzednią audycję, mówiliśmy sobie o źródłach cywilizacji łacińskiej, mówiliśmy o teoretycznej myśli greckiej, która pokazała dochodzenie do prawdy jako podstawową rzecz, odkrywanie prawdy, rzeczywistości za pomocą naszego przyrodzonego rozumu. Mówiliśmy o dopełnieniu pytań różnego rodzaju pytań, które wydała z siebie Grecja w chrześcijaństwie, które dawało jakąś odpowiedź, które dawało odpowiedź na pytanie o człowieczeństwo, i mówiliśmy także o prawie rzymskim. Jednakże patrząc na ten jak gdyby kalejdoskop źródeł, z których wypływa to, co dzisiaj nazywamy cywilizacją łacińską, jednak powstaje pytanie, czy rzeczywiście, co właściwie takiego było cennego w tejże cywilizacji, która się ukształtowała w pewnym momencie jako samodzielny twór, że dzisiaj wielu płacze z tego powodu, że ona upada. Co właściwie było takiego najcenniejszego w tym sposobie organizacji życia społecznego? Czy nie lepiej byłoby w inny sposób spróbować nasze życie społeczne ukształtować?
Co było w życiu społecznym, to trudno mi powiedzieć, bo prawdopodobnie trzeba byłoby się zgodzić, że chyba byłoby bez sensu konserwować za wszelką cenę pewne komponenty tego życia społecznego z XIII wieku. No to byłaby chyba jakaś śmieszna sprawa. Zresztą, no, wydaje mi się, że jak ze wszystkim, tak samo jeśli tak jak z nauką na przykład, tak samo i z życiem społecznym, to jest tak, że ono zmienia się. Nie chcę użyć słowa ewoluuje, bo to dzisiaj by nam natychmiast prowadziłoby nas na złe tory. No, to słowo jest nadmiernie i nadużywane, ale to życie się rozwija, powiedzmy tak. I życie społeczne nie trwa w jakimś jednym punkcie, który byłby punktem docelowym i potem już nic, ale gdzieś to nieustannie się rozwija. No, trzeba pamiętać o tym, że to, co nazywamy ukształtowaniem się cywilizacji łacińskiej, no to będziemy gdzieś wtedy musieli się cofnąć do wieku XIII, ale to nie znaczy, że w tym wieku XIII należałoby teraz, nie wiem, przenieść żywcem instytucje z wieku XIII, żeby zakonserwować cywilizację. To chyba się tak do końca nie da. Więc pewnie trzeba byłoby, ja bym wolał, szczerze mówiąc, szukać innych komponentów niż tylko społeczne, bo uważam, że społeczna sprawa jest wtórna względem czegoś bardziej podstawowego. To, jakie relacje panują w społeczności, jest wtórne względem czegoś bardziej podstawowego. Coś musi się najpierw dowartościować, przewartościować, coś musi się zawalić, coś musi gdzieś tam się zbudować na tych gruzach nowych, gdzieś bardziej fundamentalnego, żeby nagle zaczęły zachodzić relacje, inne nowe relacje społeczne. Oczywiście na tą cywilizację pewnie także i na upadek tej cywilizacji pewnie także wpływają różne wydarzenia spoza terenu filozofii. Tu na pewno nawet. I teraz pewnie trudno było nam jednoznacznie wszystkie te wydarzenia jakoś ująć i wskazać, które byłoby najważniejsze. Które by powodowało, że ta cywilizacja gdzieś się rozpada, czy się przekształca, czy jakbyśmy to sobie nazwali. Ja bym chciał się skoncentrować na takich pewnych komponentach, ponieważ nasze spotkania mają taki charakter troszkę filozoficzny. Chciałbym się skoncentrować na tych elementach właśnie, które, tak mi się wydaje, że można by spróbować, które mają taki trochę trwały charakter, albo zniszczenie ich, czy zmienienie ich powoduje trwałe zmiany, bo to, że, nie wiem, nastąpi trzęsienie ziemi, czy jakiś inny kataklizm, on może wpłynąć, na pewno wpłynie, prawda, na to, jak ludzie żyją, ale nie jest to tak istotna zmiana, jak wtedy, kiedy zmienią się pewne paradygmaty myślenia, pewne sposoby postrzegania świata. A później z tego już coś tam zaczyna wynikać, prawda? Coś nowego zaczyna się dziać. Nie wiem, czy to na pewno moglibyśmy też powiedzieć coś takiego, bo to jest też jeszcze taka rzecz, nad którą się zastanawiam. Czym aż trzeba się cofać do wieku XIII, żeby zaobserwować upadek cywilizacji? No, jeżeli ten upadek trwa 700 lat, to może wcale nie ma żadnego upadku. tylko jest jakaś, no właśnie, ewolucja. Albo nie łacińska cywilizacja upada nam w tej chwili na naszych oczach. Może jeszcze po drodze było oświecenie. Może to trzeba wziąć pod uwagę, że nam się kończy pewien typ cywilizacji, już nie całkiem cywilizacji łacińskiej. Że jeżeli byśmy chcieli wskazać na taki moment bardzo ważny, to właśnie oświecenie było takim momentem chyba zawalenia się cywilizacyjnego, a potem to już jest konsekwencja.
Nie, ale jeżeli przyjmiemy to, co przed chwilą powiedziałeś o tym, że różnego rodzaju instytucje są pochodnymi sposobu ujmowania rzeczywistości, reagowania na rzeczywistość człowieka, sposobu reagowania, to w tym momencie, jeżeli mówimy o kryzysie cywilizacji, to nie mówimy o tym, że zmieniają nam się formy rządów, bo one się zmieniają. To jest rzecz zmienna. Natomiast jeżeli mówimy o kryzysie cywilizacyjnym, to mówimy w tym momencie o tym, że zaczynają padać te jak gdyby słupy, na których jest oparta cała budowla. To możemy porównać trochę do domu, gdzie mamy ściany nośne, które trzymają cały gmach i jest dekoracja wnętrza. Dekoracja wnętrza możemy co pewien okres czasu zmieniać, co nie zmieni budynku jako takiego.
No tak, zgoda. No tutaj mi się wydaje, że mamy chyba podobne zdanie. Na pewno trzeba poszukać takich ważnych elementów. Trzeba by się tylko zastanowić, kiedy te elementy przestały funkcjonować w naszej cywilizacji. Bo my tak mówimy troszkę jak gdyby z perspektywy kogoś, kto stoi jedną nogą jeszcze w starej cywilizacji, a drugą nogą już jak gdyby, czy jak już z
badamy
drugiej
nowy
strony zaczyna odkrywać, że to już jest przeszłość jakaś, że to się skończyło, prawda? I zastanawialiśmy się przecież ostatnio także nad tym, czy to dobrze, czy źle, czy to nie jest po prostu jakieś naturalne prawo dziejowe. No właśnie tutaj, szczerze mówiąc, chciałbym uniknąć takich skojarzeń, że w życiu społecznym, dlatego nie chciałbym właśnie od tego społeczeństwa zaczynać, bo to jest taki bardzo modny marksistowski, neomarksistowski punkt widzenia, w którym wszystko, cokolwiek jest wytworem relacji społecznych rozumianych właśnie w sensie tylko zewnętrznych relacji międzyludzkich, prawda? Że te relacje, jeżeli opiszemy dobrze te relacje międzyludzkie, to zrozumiemy człowieka, zrozumiemy wszystko, co się w człowieku dzieje. Czyli na przykład, nie wiem, moralność człowieka wynika z tego, że akurat w takich, a nie innych relacjach społecznych żyjemy, w relacjach kulturalnych, taki relatywizm kulturalny, prawda? To, że akurat w tym momencie takie idee dochodzą do głosu na życiu społecznym, to dlatego po prostu, że wedle praw dziejowych, prawda, cywilizacja dotarła już do tego stopnia, do tego momentu, prawda, że była w stanie pewne rzeczy dostrzec, zauważyć i tak dalej. Taki obraz rzeczy, jakkolwiek bardzo, możemy powiedzieć, ponętny, bo nie chcę powiedzieć atrakcyjny, ale ponętny, dzisiaj bardzo chętnie może być lansowany. Że nie ma odwrotu od tego stanu rzeczy, że po prostu no to są prawa dziejowe, musiało nastąpić to, co nastąpiło. Nie było innego wyjścia, prawda? A więc jeżeli mamy prawa dziejowe, to co możemy najwyżej zrobić? Ewentualnie spróbować przewidzieć, co nastąpi na podstawie tych samych praw dziejowych, nastąpi w przyszłości. A nie ma co kopii kruszyć i zastanawiać się nad tym, co było wcześniej, co było kiedyś, nie?
Tak, że w tym momencie wydaje mi się, że możliwe, że faktycznie postawione przeze mnie pytanie nie do końca było jasno postawione. Mi nie chodzi o to, co dokonuje się w dzisiejszym świecie, w dzisiejszych relacjach międzyludzkich, bo one są pochodną pewnych zmian kulturowych, które nastąpiły i mnie interesuje, dlaczego one mogły w ogóle nastąpić. To jest pytanie, które zostało postawione jak dużo wcześniej. Jak w ogóle w cywilizacji, czy w kulturze, to możemy tutaj dyskutować nad tym terminem, jak w takiej kulturze, którą my nazywamy kulturą chrześcijańską, opartą na przykazaniu miłości bliźniego, taką jaką zostało ukształtowane przez Jezusa Chrystusa, nagle pojawia się coś takiego jak obóz koncentracyjny i łagier?
No tak, to jeszcze pewnie można by poszerzyć tę listę. Jak możliwe było przy tej cywilizacji, jak możliwe było wcześniej jeszcze, jak możliwe było zanegowanie istnienia Boga na przykład.
Gdzie to było
absolutnie
podstawową
niespotykana kompletnie. Tak, nikt, jakby tak popatrzeć na cywilizacje ludzkie, popatrzeć na to, co ludzie, jak ludzie żyją i na świadectwa, które ludzie dają swojego życia, nigdy wcześniej nie nastąpiła taka sytuacja. Różnie sobie tego Boga wyobrażano. Różnie kształtowano też te relacje z Bogiem, ale nikomu do głowy po prostu nie przychodziło, żeby szukać argumentów na to, że Boga nie ma. Można było się spierać, czy dobrze go ujmujemy. No, wtedy ateistami nazywano ludźmi, często ludzi, którzy nie tyle nie wierzyli w Boga, czy nie uznawali jego istnienia, tylko po prostu nie uznawali przyjętego kultu.
Czyli przypadek Sokratesa,
przypadek chrześcijan także w świecie rzymskim, prawda? Którzy często byli oskarżani o ateizm, bo nie chcieli uznać Cezara za Boga, prawda? Więc to był raczej ten problem. Natomiast w czasach nowożytnych, bo to nie w kulturze chrześcijańskiej, to ciekawe, może nie chrześcijańskie. Ja wolę używać słowa łacińska, bo ona ma komponenty, oczywiście ona jest chrześcijańska jak najbardziej, to tylko po prostu łacińska pokazuje pewien uniwersalizm tej kultury. Bo jeżeli będę używał słowa chrześcijaństwa, to powiedzą, chrześcijaństwo jedno z wielu wyznań, no to się skończyło, no Boże drogi. No było jedno, skończyło się, teraz może nastanie coś innego, era wodnika, nowa religia synkretyczna, która będzie łączyć wszystko, prawda, wszystkiego sobie wybierze, jak w supermarkecie, to wybieramy sobie, może tak. Jeżeli będziemy cały czas takimi operowali pojęciami, które dzisiaj są bardzo nośne w naszej cywilizacji, nawet nie zdajemy sobie spraw, albo raczej w tym, co się teraz powstaje, nawet nie zdajemy sobie sprawy, w jaki sposób one zaczynają nami, właśnie, jak one zaczynają nami kierować. Żeby uświadomić Państwu, dlaczego w ogóle zastanawiamy się nad tym, rozpaczamy, jak Żydzi w Babilonie, rozpaczamy nad upadkiem cywilizacji, to właśnie może to przekona Państwa, że jednak warto porozpaczać albo warto się pozastanawiać nad tym. Przekona Państwa to, jakimi my idziemy tropami, jak gdyby nie tyle, one nie wynikają z tego, że myśmy sobie coś tam dokładnie przemyśleli, ale jesteśmy jak gdyby w te tropy wpędzani. Proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób mówimy o religii dzisiaj. Jakby tak postawić kilka punktów. W jaki sposób mówimy dzisiaj o człowieku? Prawda? W jaki sposób dzisiaj mówimy o tych także międzyludzkich relacjach? Jak pojmujemy dzisiaj takie rzeczy jak na przykład tolerancję? Jak pojmujemy szacunek dla drugiego człowieka? To wszystko, można by teraz takich komponentów nam znajdować mnóstwo, aby przekonać się właśnie o tym, że w tych cywilizacyjnych ramach my się stale znajdujemy i one są swoistymi końmi pociągowymi. Albo jak niektórzy mówią, żurawiami, które wyciągają nas na pewno w pewien określony sposób myślenia, działania, relacji międzyludzkich. Że gdzieś tam, przecież gdy opiszę Państwu religię właśnie, że to religia dzisiaj powinna być tolerancyjna, otwarta, ktoś inny ma prawo do innych przekonań religijnych. W tej religii powinniśmy poszukać tych punktów wspólnych, zgodzić się na to, że żadna religia nie ma racji absolutnej i w każdej religii jest jakieś ziarno prawdy. Prawda? To myślę, że wielu spośród nas pomyślało sobie, no co w tym takiego złego? A dlaczego sobie tak pomyśleliśmy? Bo jesteśmy już w pewnym ciągu pojęciowym, który został wytworzony nie przez cywilizację łacińską, ale przez innego typu cywilizację. To właśnie te ciągi pojęciowe, te sposoby pojmowania świata, człowieka, Boga, relacji między ludźmi, one stanowią o tym, że to jest właśnie cywilizacja. Dlatego to chciałem pokazać, że my potem wchodzimy w różnego rodzaju relacje, bo najpierw jesteśmy tymi żurawiami wyciągani do takiego, a nie innego sposobu postrzegania rzeczywistości. Tak, a nie inaczej postrzegamy rzeczywistość, tak, a nie inaczej ją sobie określamy i potem nam wychodzą pewne rzeczy, które być może we wcześniejszej cywilizacji wcale nie były żadnymi problemami, a my dzisiaj nagle widzimy je jako problemy. Być może właśnie zupełnie inaczej były postrzegane w tamtej cywilizacji. Inne były te żurawie wyciągające ludzi do określonych rzeczy. My tego nie potrafimy często zrozumieć, prawda? I dlatego właśnie oceniając innych ludzi z perspektywy naszej cywilizacji, albo się oburzamy na stosy na przykład, prawda? Ktoś może powiedzieć, co ty mi za cywilizację tu prezentujesz XIII-wieczną, jak tam stosy płonęły.
Nie zauważamy gilotyn oświecenia.
Ale to nawet gdybyśmy, niech sobie tego gilotyny będą. I ktoś może powiedzieć, właśnie, to jest cały czas ta sama cywilizacja. To jest cały czas ten sam sposób. No właśnie, jak nie jedni, to drudzy. Poszukiwanie jakiejś uniwersalnej prawdy dla wszystkich i dla każdego powoduje, że ciągle wymyślamy nowe narzędzia tortur, które mają upewnić nas, czy zmusić kogoś innego do prawdy. Ktoś może pójść tego rodzaju ścieżką. Prawda? I teraz powie, na czym rzecz polega? Mi się wydaje po prostu, nie rozumiemy tamtych ludzi. Bo my już rozumujemy innymi żurawiami, które wyciągają nas na inny sposób patrzenia.
A propos tych żurawi, o których mówisz, czy nie wydaje ci się w pewnym stopniu może i uproszczoną, ale jednak uzasadnioną tezę, która odnosi się właśnie do tego, co mówimy o XIII wieku, bo na chwilę się przy nim zatrzymajmy, od tego wyszliśmy. Teza mówiąca o tym, że był to czas ukształtowany przez klasztory i uniwersytety.
Pewnie tak, w znacznej mierze. Chociaż być może to nasze zatrzymywanie się właśnie przy tym XIII wieku, jakkolwiek ktoś może powiedzieć, no po co? Po to właśnie, żeby spróbować zobaczyć, na czym rzecz polega. Przede wszystkim, żebyśmy uniknęli uproszczeń. Bo właśnie to jest jeden z takich fałszywych żurawi, które nas wyciąga dzisiaj na jakieś dziwne tory. Gdy będziemy mieli uproszczenie typu, no wtedy płonęły stosy. Wtedy działała inkwizycja. Prawda? Mnie się wydaje, że i to będzie zapewne dla wielu takie stwierdzenie szokujące. Jedną rzecz, z której XIII wiek powinien być dumny, to jest inkwizycja.
No tak, badania dzisiejsze wskazują na to, że 96% wyroków było uniewinniających.
W ogóle sam fakt powołania inkwizycji jest właśnie znakiem cywilizacji łacińskiej. Powoła inkwizycja, czyli dochodzenia. Tego, co stanowi do dzisiejszego dnia osnowę działania prokurator, adwokatur.
Czyli nie ma linczu, mamy...
Nie ma linczu, nie pozwalamy na to, żeby właśnie barbarzyńcy, wspominaliśmy kiedyś, prawda, że Europa wczesno-średniowieczna była w znacznej mierze barbarzyńska. Nawet jeśli się schrystianizowała gdzieś tam w VI, VII wieku, prawda, czy V wieku naszej ery, to mimo wszystko mnóstwo rzeczy pozostało, ustrojstwo społeczne całe, bo trudno nazwać to ustrojem, prawda, było bardzo barbarzyńskie, panowały tam zasady dość barbarzyńskie, prawda. Właśnie przetworzenie tego. Nie będziemy uznawali za heretyka kogoś, kogo jakiś tam władca uznał sobie, bo mu był niewygodny i chciał zająć jego ziemię, więc go oskarżył o to, że jest to heretyk. Pamiętajmy o tym z drugiej strony, że słowo heretyk w tamtych czasach to tak jak dla nas wichrzyciel społeczny. W dzisiejszym świecie słowo to wichrzyciel społeczny znowu nabiera nowego znaczenia, prawda? Ale w tamtych czasach heretyk to jest wichrzyciel społeczny. Nie zrozumiemy, bo mamy te fałszywe żurawie, nie zrozumiemy tamtego społeczeństwa, w którym religia stanowiła istotę układów społecznych. Porządek społeczny był porządkiem religijnym.
Sakralizowanym.
Religijnym. Nawet ja nie chciałbym tego nazwać właśnie sakralizowanym, desakralizacja. Nie było po prostu mowy o tym, nie było tak, że w życiu społecznym miałem jakąś prywatność, która nie jest jednocześnie w jakimś odniesieniu do Boga. Do boskiego, do sakrum. I to nie jest rzecz, która była charakterystyczna tylko dla średniowiecza. Jak czasami oglądam filmy, które rekonstruują, lepiej czy gorzej, Rzym starożytny, Grecję, czy Egipt najlepiej, bo Rzym starożytny czy Grecję trochę na ten temat wiemy, chociaż też mam wrażenie cały czas, że rekonstruujemy z naszego punktu widzenia. I to są takie rekonstrukcje marne, bo my nie rozumiemy tych ludzi. Dlaczego tak bardzo chętnie przyznajemy, że piramidy musieli zbudować kosmici? Bo nie wyobrażamy sobie my dzisiaj, że można całe swoje życie poświęcić na budowanie obiektu sakralnego. Całą swoją siłę, cały swój wysiłek, całą swoją moc. To dla nas jest kompletnie niepojęte, bośmy naszą religijność wyrzucili z naszego życia społecznego. No nie konstytuuje naszego, nasze inne sprawy. I to jest właśnie to, co między innymi jeden z elementów, który powoduje, że ta nasza cywilizacja się rozpadła.
No ale ktoś ci może od razu postawić zarzut, że no faktycznie no, cywilizacja, sposób ustroju społecznego, państwowego, kulturowego tamtych czasów rzeczywiście był religijny. Z tego względu, że nie było właśnie jeszcze oświecenia, że żyliśmy w zabobonie, że żyliśmy w Ciemnogrodzie, że... Dobrze, ale ktoś ci postawi ten zarzut i no, bądźmy szczerzy, no potem przyszło oświecenie, które oświeciło nas, pokazało nam, jak byliśmy głupi, w jakiej ciemnocie siedzieliśmy.
No
i w związku z tym powinniśmy się bardzo z tego powodu cieszyć, bo my już nie potrzebujemy porządku religijnego, sami możemy go w jakiś sposób ustawić sobie. Więc... Dobrze, powiedz mi, że to fałszywe żurawie, ale to jest teza, która funkcjonuje.
Tak, dlatego właśnie między innymi z taką musimy się porozbijać troszkę, no bo to jest kolejny fałszywy żuraw, prawda, w którym żyjemy. powiedziałbym komuś takiemu tak, no wysłuchałem epitetów, ciemnogród, moher, prawda? A teraz przejdźmy do dokumentów, prawda? Może, albo też zostańmy na epitetach, możemy się powyzywać i tyle, prawda? Natomiast próbujemy pokazać, może pokazać argumenty, no co to znaczy, że tam to był ciemnogród? Na czym ten ciemnogród miał polegać, prawda? W czym ten ciemnogród się ujawniał? W czym, czego nie miało średniowiecze, co miała, miało powiedzmy sobie oświecenie, jeśli powiedzmy sobie jakoś te dwie epoki ze sobą stykamy, bo można by powiedzieć koniec, początek końca już takiego zdecydowanego cywilizacji łacińskiej, to jest jednocześnie narodziny oświecenia, prawda? Tam instytucjonalnie, czy kulturalnie, czy jakikolwiek inny sposób, zdemontowano, zaczęto demontować, zaczął się demontaż człowieka, społeczeństwa, władzy, religii, wszystkich tych elementów, które współkomponują razem cywilizację, zaczął się demontaż taki już, powiedzmy sobie, taka praca organiczna, demontująca od czasów oświecenia, bo oczywiście też oświecenie od tego XIV wieku do XVIII, to jest te prace przygotowawcze, które ten moment spowodowały, prawda? Spowodowały w konsekwencji rewolucję francuską, która jest takim symbolicznym znakiem, bo pewnie by można by się długo zastanawiać nad tym, w ogóle skąd ta rewolucja wybuchła, prawda? Z czego wynikła? Na pewno nie wynikła ona z takich
przyczyn ekonomicznych.
Z takich elementów, jak potem próbowano to pokazać, czy jak to usiłowano pokazać, jakieś tam wyzwoleniu, czy wolności i tym podobne rzeczy. Jestem przekonany, że przeciętny człowiek sprzed rewolucji francuskiej, jakby się obudził w dzisiejszych czasach, to by się, no nie wiem, co najmniej powiesił, prawda, z wobec tego wszystkiego, co ile wolności zostało mu zabranych. Jest mu zabieranych na dzień dobry od razu, jak się tylko rodzi, prawda? Ta wolność, jaką miał człowiek przedrewolucyjny we Francji, którą przecież uznajemy za rozpasaną, za złą, no co tu dużo mówić, no ta rewolucja z czegoś wynikła, prawda? No ten człowiek w porównaniu z dzisiejszymi naszymi ograniczeniami, które mamy, od razu na dzień dobry, no na pewno był znacznie wolniejszy, jeżeli wolność rozumiemy właśnie jako pewną swobodę działania, prawda? No ale w każdym razie wracając do całego głównego tematu, nie? Do tych właśnie elementów, tych momentów, które współkomponują, tych argumentów, które pokazują, że no, jeżeli mamy nie zatrzymać się na epitetach o ciemnogrodzie, no to trzeba by pewne rzeczy jakoś spróbować porównać i pokazać, nie tyle, że w średniowieczu czegoś brakowało, prawda? No, pewnie mnóstwo rzeczy brakowało, prawda? Różnego rodzaju rzeczy. Inne były koncepcje, inne były właśnie te bardziej fundamentalne sprawy, inne były te żurawie wyciągające.
No i to znaczy, bo na chwilę zrobimy przerwę prawdopodobnie, ponieważ Państwo już mogą potrzebować czegoś zimnego do picia. W związku z tym musimy Państwu to umożliwić, albo przynajmniej herbatę, żeby zrobili. Natomiast ja w drugiej części spróbuję przyjąć taką rolę z tego adwokata diabła, adwokatus diaboli, po to, żeby spróbować znaleźć właśnie tą różnicę, która nastąpiła nie tyle w sferze urządzeń społecznych, ile właśnie w sposobie postrzegania świata. Ale to, proszę Państwa, może za parę minut my posłuchajmy kolejnego utworu zespołu Manhattan Transfer. Thank you.
niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Ponownie witam Państwa serdecznie. Jeśli Państwo będą chcieli z nami się skontaktować, przypominam, numer SMS 509 056 590, numer gadu-gadu 308 6701. No właśnie, spróbuję wejść w taką rolę adwokata diabła i stwierdzić taką rzecz. To jest dość często powtarzany slogan, chociaż on, wbrew wszystkiemu, że jest sloganowaty, to jednak posiada pewne takie podłoże patrzenia na rzeczywistość. Otóż wszyscy powiedzą, że o ile cywilizacja albo okres w życiu, który nazywamy średniowieczem, był czasem, w którym panował teocentryzm, rozumiany jako kosmocentryzm, bo to była pewna formuła świata, który istniał, o tyle w przypadku wieków późniejszych, czy to będzie oświecenie, czy to wcześniej jeszcze renesans, zaczęto stawiać na człowieka, który stanowi centrum tegoż właśnie kosmosu. To już nie jest Bóg, tylko człowiek.
Ja tak się zastanawiam nad tym właśnie, czy to, co się ukształtowało ostatecznie w tym XIII wieku, powiedzmy, taką cezurę przyjmijmy, czy to był rzeczywiście teocentryzm w takim znaczeniu, bo zaraz tutaj...
Konfesyjność wchodzi, to jest Simon Kamen.
Z jednej strony zaraz powiedzą państwo tu talibów, prawda, państwa talibów i tak dalej. I w tym, z punktu widzenia myśli ludzkiej, z punktu widzenia człowieka, koncepcji człowieka, świata, był to taki kosmocentryzm. Bóg jest stworzycielem porządku w świecie.
Właśnie dlatego nawet powiedziałem teocentryzm rozumiany, jako kosmocentryzm.
Tak, Bóg jest stworzycielem pewnego porządku i w tym porządku jest miejsce dla człowieka. Można by się zastanowić nad tym, co sprawiło, że to miejsce, które człowiek zajmował, i to, jeśli popatrzymy na autorów średniowiecznych, to nie powiemy, że traktowali oni człowieka po prostu jako twór przyrody. Oni traktowali człowieka jako wyróżniony twór przyrody.
Jako zwieńczenie dzieła całości.
Pod każdym względem wyróżniony twór przyrody, trzeba byłoby tak powiedzieć, prawda? A więc można by powiedzieć, to co zaczęli Grecy robić w starożytności, kontynuowali w pewnej mierze przy pewnym, nie chcę powiedzieć retuszu, przy pewnej dość fundamentalnej zmianie, bo cała idea stworzenia dość fundamentalnie zmienia rozumienie kosmosu, aczkolwiek cały czas myśl była ta sama, było wyjaśnienie zrozumienia, rozumienie fizis, natury, rzeczywistości, no, w której to człowiek także zajmuje stosowne miejsce, również obdarzony w ramach tego porządku kosmicznego, obdarzony określoną naturą, prawda? Określonym sposobem bycia, specyficznym, wyjątkowym, ponieważ rozumnym, prawda? Cała rozumność to był jeden z elementów tego, co już na co zwrócili uwagę Grecy, ale to była rozumność swoiście rozumiana, właśnie, to była rozumność, w której zadaniem tej rozumności człowieka było rozpoznanie porządku świata. Rozpoznanie porządku przyrody i rozpoznanie porządku miejsca człowieka w tym porządku świata. Mówiąc to tak obrazowo, można by powiedzieć tak. Bóg stworzył świat dla całości. Człowiek w tym momencie odgrywa kluczową rolę w tym miejscu, ale to nie znaczy, że w zasadzie chodziło o człowieka. Chodziło o stworzenie. Bogu nie tyle może w równej mierze, bo to tak jest też niewłaściwie. Bogu chodziło zarówno o człowieka, żeby w tym człowiek był, jak i o komara, który sobie fruwa. To wszystko znajduje swoje dopełnienie. Człowiek nie jest jedyną rzeczywistością, na którą warto zwrócić uwagę. Człowiek jest wyróżnioną rzeczywistością, a od czasów chrześcijańskich znajdzie się nawet odpowiedni repertuar pojęciowy, który pozwoli w końcu wyrazić to, chociaż średniowiecze będzie się z tym przez cały czas zmagać, jak wyrazić specyfikę człowieka. No w konsekwencji dojdzie nam do klasycznej, zasadniczej koncepcji osoby ludzkiej, osoby w ogóle, bo osoba nie jest przypisana tylko człowiekowi, bo my dzisiaj, proszę zwrócić uwagę, że my dzisiaj skłonni jesteśmy z pojęciem osoby wiązać tylko człowieka. No, oczywiście, teraz nagle pojawiają się inni, którzy inaczej rozumieją porządek kosmiczny i mówią zwierzę też człowiek, a więc trzeba zwierzęciom przypisać cechy bytu osobowego, a więc czy przypisać, czy odkryć w zwierzęciu osobowość, prawda, bycie osobą. Tymczasem w średniowieczu nie, to nie o to chodzi, bo osobami były anioły, osobą jest Bóg, trójcą osób jest Bóg. Prawda? Cała historia tego pojęcia bierze się, zaczęła się od wyjaśnienia dogmatów chrześcijańskich, dotyczących Boga przede wszystkim, prawda? Bóg w trójcy osób i jedność natur boskiej i ludzkiej w jednej osobie Chrystusa.
Tak, tylko że w tym momencie, który, przepraszam, ci wpadnę trochę w zdanie, bo to wszystko jest tu piękne, co mówisz, ja się zgadzam.
Nie wiem, czy piękne, ale
moment,
tak
chwila. Poszukiwanie pewnego, uznanie pewnego porządku, który istnieje, porządku, w którym ma miejsce zarówno, jak powiedziałeś, komar, jak i człowiek, i w tym porządku także jest Bóg umiejscowiony. To jest pewien porządek, który istnieje.
Na granicy tego porządku.
Tak, pewna granica tego porządku.
Będzie stale problem właśnie. Chrześcijanie będą mieli stary problem właśnie, że Bóg nie jest wewnątrzświatowy.
Tak, on jest pozaświatowy.
Tak, i
transcenduje tą rzeczywistość, ale zarazem powiedzą, że jest immanentny zarazem w tej rzeczywistości.
Czyli znajduje się wewnątrz.
Dokładnie.
Próbowali tymi pojęciami operować.
Czyli, ale o co mi chodzi? To jest wszystko pięknie i ładnie, tylko że w którymś momencie, w tym momencie może ci ktokolwiek odpowiedzieć, że ten porządek jest swoistym spętaniem człowieka. Nie ma miejsca na jego wolność. Bo on musi respektować ten porządek.
A, no tutaj dojdziemy do zupełnie innej kwestii. Znaczy innej, bo to raczej rzeczywiście powiązanej. Drugi moment związany z rozumnością człowieka jest zrozumienie jego wolności. Właśnie dla dzisiejszego człowieka, i tak się zaczęło jakoś od tych czasów nowożytnych robić, dla dzisiejszego człowieka wolność rozumiana jest jako właśnie swoboda decydowania o sobie i w konsekwencji także o świecie.
Dokładnie.
Prawda? Liczenie się ze światem, jak gdyby tutaj staje się swoistą przeszkodą. Człowiek jest spętany nie tylko Bogiem, człowiek jest spętany światem. No cóż, co ja mogę poradzić na prawo grawitacji? Prawda? Nie zaczaruję tego prawa grawitacji. No to cóż, ono mi ogranicza wolność. Tomasza Zakwinu czy innych myślicieli średniowiecznych w żadnym wypadku nie ogranicza wolności. Ponieważ wolność jest u człowieka, jest realizacją jego natury, a człowiek z natury jest istotą cielesną. Mogę powiedzieć tak, brak skrzydeł ogranicza moją wolność. Gdyby Pan Bóg mnie stworzył ze skrzydłami, miałbym więcej wolności. Tak, tylko wtedy nie byłbym człowiekiem. Bo człowiek jest istotą bezskrzydłą i do jego natury należy to właśnie, że taką właśnie jest. I w ramach tej natury człowiek jest istotą wolną. I w ramach tej natury człowiek nie stwarza świata, ale go rozpoznaje, odkrywa. Odtwarza w swoim poznaniu ten świat. Odnajduje ten świat.
Ale z drugiej strony też biorąc pod uwagę różnego rodzaju nurty świadomościowe, które występują w ramach filozofii, ich jest bardzo dużo, czasów Kartezjusza, wiem, chwila, moment, tylko dojdę do tego, co chcę powiedzieć. Te wszystkie nurty świadomościowe w którymś momencie stwierdzą bardzo jasno. Tak, ja oczywiście w sferze mojej fizyczności jestem związany z tym światem, nie przekroczę faktu tego, że jeżeli burczy mi w brzuchu, to znaczy, że muszę coś zjeść. To jest normalne w tym momencie, ale jest jakaś część we mnie, która potrafi przełamać ten właśnie moment i która charakteryzuje się ową właśnie wolnością, którą potem możemy przedstawić w formie tworzenia. Ja nie jestem tylko tym, który odczytuje świat, ale jestem także tym, który może ujarzmi ten świat dzięki sile, którą jest moja świadomość, moje myślenie, moje owores cogitans, rzecz myśląca, która jest we mnie. Czy ja nie mogę w ten sposób...
Nie wiem, czy dobrze robimy i czy to jest na miejscu w tym momencie nagle przeskakiwać z wieku XIII do XVII czy XVIII.
Nie, bo ja chcę zrozumieć, dlaczego średniowiecze akurat miało ten fundament, mówimy o fundamencie.
Nigdy nie powiedziałem, że w średniowieczu zakazywano, wręcz przeciwnie, no to też był jeden z wymogów przecież, który komentowano, z wymogów Pisma Świętego, czyńcie sobie ziemię poddaną. A więc tam w żadnym wypadku nie było sytuacji takiej, w której człowiek nie miałby przetwarzać, zresztą w ogóle to nikomu do głowy nie przyszło, człowiek nie potrafi inaczej, człowiek zawsze przetwarza rzeczywistość. Do naszej natury należy to, że my rzeczywistość przetwarzamy tak, żeby nam pasowała, prawda, mówiąc tak już oględnie. Żeby była jakoś proporcjonalna dla nas.
Dobrze,
żeby...
ale dlaczego akurat granicą...
To nie ma nic akurat nic wspólnego z jakąś kwestią, że ja mogę przetwarzać rzeczywistość. Fakty, że ja rzeczywistość odpoznaję, to już jest przetwarzanie swoistej rzeczywistości. że ja rozpoznaję, to już jest przetwarzanie rzeczywistości. Ja mogę dalej za pomocą swojej wyobraźni, za pomocą swoich sił intelektualnych także dokonywać różnych rzeczy, których dokonuję faktycznie, prawda? No i to mnie jeszcze akurat całego problemu nie zmienia. Dlatego mówię, 17 czy 18 wieczny subiektywizm, który tu prezentujesz, miał inne trochę źródła. To nie polegało na tym, że ludzie nagle doszli do wniosku, że jednak taka koncepcja człowieka ogranicza ich możliwości twórcze. On miał, wydaje mi się, że to, do czego musielibyśmy dojść, to jest, różnica leży nie w tym, że ludzie źle inaczej pojmowali wolność niż teraz, czy w wieku XVIII. Różnica leży w tym, że ludzie w wieku XIII byli pełni optymizmu co do tego, że ten świat można rozpoznać. Natomiast ludzie w wieku XVIII, powiedzmy, byli już po przejściach. A jakież to były przejścia? Najpierw okropny sceptycyzm, który nastąpił w wieku XIV i XV. Okropny sceptycyzm, który powodował, wcale nie masz żadnej pewności, że rozpoznajesz jakąkolwiek rzeczywistość. I żeby sobie z tym sceptycyzmem poradzić, następne wieki wypracowały taki mechanizm, prawda, w którym wychodziło im, że jedyną formą poradzenia sobie pewności mojego poznania, że ten świat, który poznaję, jest rzeczywiście jakoś tam, coś w tym świecie mogę zrobić, jedyną formą jest przyjęcie po prostu, że ten świat jest w pewnym sensie przeze mnie wytworzony. W pewnym sensie, prawda? Nie w tym znaczeniu, że ja jestem, ale ja w pewnym sensie jestem stworzycielem świata. Mogę stworzyć sobie ten świat choćby w ten sposób, że mogę na coś spojrzeć i to natychmiast nabiera wtedy kolorów, smaków, zapachów. Prawda? Bo rzecz, na którą nikt nie patrzy, której nikt nie smakuje, nie jest słodka. A więc jestem stworzycielem świata, ponieważ stwarzam słodycz rzeczy. Dlaczego stwarzam słodycz rzeczy? No bo przecież jak wezmę cukier w usta, to on jest wtedy słodki. Jak go nie ma w ustach, to nie jest słodki przecież, nie? On sobie jest. Jestem stworzycielem w tym znaczeniu świata, prawda? Tego jestem pewny, powie nam Kartezjusz w wieku XVII. Nie jestem pewny, czy istnieje naprzeciw mnie świat. Nie wiem, czy ja cokolwiek poznaję. Czy jakiś świat naprzeciw mnie jest. Ale jestem pewny swoich doznań. Na pewno czuję słodycz cukru. To tego jestem pewny. Na pewno, jak mnie ktoś ukuje, to ja nie wiem, czy on kuje moje ciało, czy on kuje coś jeszcze, ale ja czuję ból. No nie jestem pewny ciała, które on kuje, ale jestem pewny bólu, który mam, prawda? Oto mój świat, którego jestem pewny. Prawda? I dlatego pojawiła się tego rodzaju historia. A w tym świecie, którego jestem pewny, no właśnie, rodzi się pokusa taka, no to ja jestem kreatorem tego świata w jakimś mierze, prawda? Ale to już jest wiek XVIII. Natomiast w wieku XIII mamy cały czas jeszcze taki wynikający jeszcze ze starożytnej Grecji, bo tam też był sceptycyzm. Takie wątpliwości co do tego, czy jesteśmy w stanie poznać. Ale właśnie ze przezwyciężenia sceptycyzmu zrodziła się filozofia. Ze przezwyciężenia sceptycyzmu. Tam, gdzie się przełamuje sceptycyzm, rodzi się poznanie. Rodzi się wiara w to, że jesteśmy w stanie rzeczywistość poznać. Prawda, że jesteśmy w stanie jakoś ją opisać, jesteśmy w stanie ją przetworzyć na tę miarę, na jaką rzeczywistość przetworzyć się da. Na jaką jestem w stanie cokolwiek zrobić. XIII wiek jest wiekiem ogromnego optymizmu. I teraz można znowu się pewnie zastanawiać nad tym, czy straszliwa plaga, która nastąpiła w 1348 roku, nie była zawaleniem się takiego optymizmu, takim społecznym, emocjonalnym zawaleniem się przekonań, że jesteśmy w stanie właśnie, że rzeczywistość jest racjonalna, że jest przewidywalna jakoś, że jesteśmy w stanie ją rozpoznać i tak dalej. Być może straszliwa zaraza, która spadła na Europę i wytłukła 3/4 niektórych krajów, mieszkańców, prawda, i tłukła nie oglądając się na nic, nie było świętych i grzeszników, po prostu ginęli wszyscy po kolei, prawda, całe miasta ginęły. Być może w 1348 roku był ten moment taki przełomowy z punktu widzenia emocjonalnego życia społecznego, że ludzie zwątpili, zwątpili we wszystko, w Boga, w porządek w świecie, prawda, że być może no, taki element przyczynił się do tego, ale w każdym razie w wieku XIII obserwujemy mimo wszystko cały czas takie optymistyczne podejście do rzeczywistości.
Czy ten, może inaczej, wobec tego, jeżeli nawet przyjmiemy taką sytuację, Jest pytanie, czy oczywiście możemy sobie postawić, czy ten optymizm jest uprawniony na tej zasadzie, czy przecież my w naszym poznawaniu rzeczywistości ciągle popełniamy różnego rodzaju błędy i może fakt błędności naszego poznawania tej rzeczywistości mógł spowodować, że zaczęliśmy zastanawiać się, czy w ogóle możemy dojść do prawdy. Czy coś takiego jak prawda obiektywna, o której mówiłeś, uniwersalna, czy obiektywna, jakbyśmy ją nazwali, czy ona taka jest? Czy jest możliwe, może inaczej, bo że rzeczywistość jest, jest, okej, okay, zgadzamy się, ale czy my możemy ją poznać w sposób prawdziwy?
Można powiedzieć tak, bo tutaj kilka wątków jest, na których chciałbym zwrócić uwagę. Bo powiedzieliśmy rzeczywiście troszkę o tym sceptycyzmie, który później nastąpi. Co to jest sceptycyzm? Kiedy mamy do czynienia ze sceptycyzmem? Bo sceptycyzm miewa różne odcienie. Prawda? Już w starożytności sformułowano, sofiści sformułowali, Gorgiasz sformułował trzy takie tezy, które potem będą w jakiś sposób się pojawiały w sceptycyzmie w różnej formie. On je sformułował w najskrajniejszej. I dlatego taka skrajna forma pokazuje nam, gdzie leży problem, prawda? Nigdy potem już nikt po nim w zasadzie tak skrajnej formy sceptycyzmu nie przyjmował. Już nigdy tak skrajnej formy. Tak, te trzy tezy brzmią mniej więcej tak. Bytu nie ma, to znaczy nie ma rzeczywistości. Prawda? Pierwsza teza. Zaskakująca, aczkolwiek w wielu wypadkach, no właśnie, Kartezjusz powie też, no nie mam pewności co do rzeczywistości. Prawda? No, nie mam pewności. Druga teza Gorgiasza brzmi, nawet jeżeli byt jest, to nie jesteśmy w stanie go poznać. Prawda? I znowu, tysiącu razy ten sceptycyzm będzie się odzywał. I trzecia teza, nawet jeżeli jesteśmy w stanie go poznać, to nie jesteśmy w stanie wyrazić naszego poznania. Trzy obszary sceptycyzmu dotyczące rzeczywistości, poznania i języka, czy wyrażenia naszego poznania. I ten sceptycyzm będzie się w różnych formach różnie pojawiał. Prawda? Czyli jak gdyby zaprzeczenie sceptycyzmu, optymizm poznawczy, będzie przekonaniem o tym, że oczywiście istnieje rzeczywistość, którą jesteśmy w stanie poznać i o której jesteśmy w stanie cokolwiek powiedzieć. Prawda? I na tym bazuje, na tym optymizmie bazuje to wszystko, co w średniowieczu się dokonywało. A co się dokonywało? No właśnie. Wspominaliśmy o tym. Fakt, że ludzie mogą się mylić, to znowu nie jest odkrycie średniowiecza.
No to dużo właśnie wcześniejsze.
Sceptycyzm między innymi pozwala nam pokazać, dlaczego ludzie mogą się mylić. Sceptycy formułowali argumenty przeciwko, czy potwierdzające te wspominane tezy, mniej lub bardziej, prawda? Potwierdzające te tezy formułowali mniej więcej właśnie z reguły, opierając się na fakcie pomyłek ludzkich. Prawda? Nigdy nie mam stuprocentowej pewności co do swojego poznania. I optymiści poznawczy, czyli powiedzmy taki termin sobie ukuliśmy, prawda? Tacy optymiści, oni nie byli naiwni, po prostu nie wiedzieli, że sceptycy ukuli jakieś już tezy, że to gdyby wiedzieli, to by się po prostu tym nie zajmowali. Nie. Oni zdawali sobie sprawę z tego, że człowiek, oni zdawali sobie z wszystkich tez sceptycznych sprawę. Ci średniowieczni. Ale jednak uważali, że optymistycznie, że ludzie są w stanie poznawać rzeczywistość. To jest rzecz niesłychana, co nastąpiło właśnie w tym średniowieczu. Dlaczego ukształtowała się cywilizacja? Dlaczego nie potrafili, czy nie zdobyli się na taką siłę, nie zdobyły się wcześniejsze cywilizacje? Bo ukształtowało się coś niesłychanego, ukształtowały się uniwersytety. To znaczy miejsca, gdzie będziemy dochodzić do prawdy. Miejsca, gdzie znajdziemy metody dochodzenia do prawdy. Sposoby, to jest ten niezwykły optymizm, sposoby dochodzenia do prawdy, miejsca, gdzie zarezerwowane, można by powiedzieć, w tej społeczności do tego, żeby rozstrzygać, co jest prawdą. Tego się nie rozstrzyga, jeżeli rzeczywiście poznawać nam prawdę czasami jest trudno i mamy z tym kłopoty, to stwórzmy instytucję społeczną, która będzie temu pomagała. Instytucję społeczną, nie będziemy się zdani tylko na przypadek, będziemy zdani na, można by powiedzieć, pracę całego społeczeństwa. Cała społeczność będzie na to pracowała, żeby właśnie pojawiły się coś takiego, pewna instytucja społeczna, pewna siła społeczna, która będzie zajmowała się poznawaniem prawdy. Istnienie uniwersytetów jest dowodem tego optymizmu. Powołanie, powstawanie uniwersytetów jest dowodem optymizmu. Jesteśmy w stanie poznać rzeczywistość. Jeżeli w związku z tym mamy wątpliwości co do rzeczywistości, spierajmy się na ten temat i mamy do tego odpowiednią instytucję. To są uniwersytety. I całym subtelną, jak już w XIII wieku niezwykle subtelną, całą bogatą historią ogromnej metodologii, która została zrobiona. Metodologii pracy naukowej, można by powiedzieć. Dla nas już kompletnie w tym momencie zapoznanej, zapomnianej.
Dzisiejszy uniwersytet bardziej jest szkołą, która uczy albo przekazuje kwantum wiedzy, natomiast nie jest miejscem wspierania. No, to chwilę to zostawmy.
Znowu w XX wieku w kondycji dzisiejszych uniwersytetów. Można by potem kiedyś się właśnie pokazać na czym, jak to się stało z uniwersytetami.
Ta zmiana uniwersytetu.
Być może, bo niewątpliwie to, co się dzieje na uniwersytetach, ma związek z upadkiem cywilizacji. Ale ten związek nie bierze się stąd, że na uniwersytetach dzisiaj nie zajmuje się tym, czym zajmowała się wiek XIII. Przecież oczywiste, że to byłoby bez sensu powrót do tamtego stanu rzeczy. Chociaż trzeba powiedzieć, że strukturalnie rzecz biorąc niewiele się zmieniło pod tym względem. Natomiast nie o to chodzi, nie w tym rzecz, żebyśmy teraz jakoś kalkowali. Chodzi o coś innego, co także dokonało się już w wieku XV czy XVI. Mianowicie rozumienie tego, po co mamy poznawać rzeczywistość.
Co jest celem owego poznawania?
Celem
właśnie
poznawania
do tego chciałem dojść, bo ów cel, do którego zmierzamy, jest rzeczą ważną, bo rozbicie celu powoduje pewien galimatias, ale myślę, że o tym sobie powiemy.
Nie tyle może rozbicie celu, co raczej, powiedzmy sobie, żurawie, nawiązując do tego, fałszywe żurawie, wyciągają nas do określonego sposobu rozumienia celu mojego życia. No właśnie. I tutaj będzie kolejny rozdziew między tym, co mamy dzisiaj, a tym, co proponowała, powiedzmy sobie, przynajmniej teoretycznie, przynajmniej idealistycznie proponowała cywilizacja łacińska.
Dajmy Państwu chwilę odpocząć. Jeszcze raz zespół Manhattan Transfer.
The snowman in the yard is frozen hard. He's a sorry sight to see. If he had a brain, he'd complain. I bet he wishes he were me. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so. Signs of stopping, and I brought some corn for popping.
The lights are turned way down low.
Let it snow, let it snow, let it snow.
The fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow.
The snowman in the yard is frozen.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Mówiliśmy przed chwilą, jeszcze rozmawiając, o kwestii uniwersytetów jako miejsc, w których można było, powiem tak może nieładnie, pielęgnować ów optymizm, że my ludzie jesteśmy w stanie poznać tę rzeczywistość, rozpoznać, czyli dojść do prawdy o tej rzeczywistości, ustalić jaka ona jest.
Ustalać,
no tak ja wiem, bo niedokonany troszeczkę, ciągle się dokonujący.
Tak, tak.
To są te dwa jak gdyby rozumienia prawdy, prawda jako definicja i prawda jako odkrywanie, które w przypadku Platona się pojawiają, te dwa rozumienia prawdy. Ale pytanie jest, które rodzi się natychmiast. Po co?
No tutaj tak zakończyliśmy troszkę właśnie ten problem, gdy jesteśmy przy uniwersytetach. Prawda? Wypracowanie uniwersytetów wynikało z troszkę innych powodów, dla którego my byśmy dzisiaj byli skłonni iść do szkolnictwa, prawda? Między innymi dlatego też inaczej uniwersytety wyglądają, bo inne były cele, które stawiano nie tyle samym uniwersytetom, wtórnie uniwersytetom, pierwotnie wiedzy. Ostatecznie chodziło o coś zupełnie innego niż dzisiaj. To w XVI wieku, od XVI wieku dopiero zacznie się taki sposób rozumienia nauki, wiedzy, która ma pomóc człowiekowi w przetwarzaniu rzeczywistości dookoła siebie, tak aby ona, ta rzeczywistość, była mu wygodniejsza, przyjemniejsza, ja wiem jeszcze, czy jakaś tam. To znaczy nigdy nie uniknie się tego, żeby w nauce nauka nie stwarzała sobie pewnych celów praktycznych, żeby nie szukać jakichś konsekwencji, prawda? Natomiast uniwersytety powstawały zasadniczo dla celów innych. One powstawały po to, żeby człowiek był zmieniony. Człowieka trzeba było zmienić, tego, który poddaje się procesowi. Ten człowiek, celem była zmiana człowieka, który bierze udział w procesie uczenia się, czy też uczenia innych także w pewnym sensie, czy procesie badawczym, procesie naukowym. Nauka jest po to, żebyśmy my bardziej stawali się ludźmi, a nie po to, żeby przemieniać rzeczywistość. Bardzo ciężko dzisiaj jest przetłumaczyć to człowiekowi.
Dlaczego? Ja przyznam się, że w tym momencie każdy by ci postawił od razu zarzut. Powiedzmy, no tworzymy szkołę, która ideologizuje ludzi, ustawia ich,
kształtuje. Nie, pozwala rozwijać mu istniejące w nim potencjalności. O to chodzi, nie o jakieś ideologizowanie, nie. Tylko po prostu, ponieważ poznawanie prawdy jest działaniem naszego intelektu naturalnym, a intelekt jest tym, co naturalne dla człowieka. Człowiek jest najbardziej wtedy człowiekiem, kiedy intelektualnie pracuje, kiedy ten intelekt pracuje, można by powiedzieć. Wtedy, kiedy nawet może nie samo pracuje, kiedy dzięki intelektowi pozwala poszerza swoje ja. Staje się poznawczo nowym, poprzez poznanie staje się coraz większym, może, czy szerszym, czy głębszym. Poznanie oczywiście nie tylko w sensie teoretycznym, prawda, ale wszelka wiedza w tym wypadku jest czymś, co kształtuje człowieka od wewnątrz. Czyni go coraz bardziej człowiekiem. Aktualizuje, żeby już tak użyć określeń arystotelesowskich, aktualizuje istniejące w nim intelektualne czy duchowe potencjalności.
Ja bym chciał użyć pewnego porównania. Mam taką chęć teraz, przyznam się, różne chęci posiadam, ale akurat taka mnie naszła w tym momencie, które znajduje się znanej tobie też książce Weavera Idee mają konsekwencje, gdzie on charakteryzuje to, co stało się w nowożytności, w odróżnieniu od tego, co było w starożytności, iż nagle znaleźliśmy się jak gdyby na okręgu, na granicy tego, co jest poznawcze i zaczęliśmy krążyć po tej granicy, nie dochodząc do tego, co jest jądrem i centrum.
Sobie ten fragment, to znaczy... Sam pomysł XVI-wieczny, używam XVI-wieczny, zaraz powiem dlaczego, ten XVI-wieczny pomysł na wiedzę wytrącił człowieka z takiego, z tego sposobu uprawiania wiedzy, właśnie takiego, który od razu umieszczał nas w centrum problemu wiedzy naszej. Mhm. Myśmy zeszli na manowce, zajmując się rzeczami, w gruncie rzeczy wtórnymi, w stosunku do faktycznego, co wiedzy powinno być. Ktoś może powiedzieć, ależ nie, no właśnie, tak, oczywiście sobie tutaj bajacie o średniowieczu, o tym, jak to w średniowieczu było pięknie i wspaniale, a tam przecież nie było ani lodówek, ani pralek, ani innych urządzeń, które naprawdę człowiekowi ułatwiają życie. A przy tej okazji, przez to powstanie ułatwień życia, człowiek miał więcej czasu wolnego, jak miał więcej czasu, to i świadomość mu wzrosła, i wolność mu wzrosła w czasach nowożytnych, a nie tak jak tam uniwersytety przeznaczone za kler tylko na tych uniwersytetach rozważa jakieś abstrakcyjne, zupełnie oderwane od świata idee, które nie miały już w ogóle żadnego i miały nie mieć żadnego wpływu na życie społeczne. No to znowu ten żuraw, przedstawiam Państwu, w jaki sposób rozumie się średniowiecze dzisiaj. Nie miało w ogóle wpływu na to, co się potem działo, tam gdzieś jakieś abstrakcyjne tematy, a lud roboczy, biedny, w nędzy, żył uciskany przez pana feudalnego.
Problem tylko, czy ten lud był szczęśliwy, czy nie.
W ogóle nawet, znowu wracamy do kolejnego tematu, który się z tym będzie wiązał, tematu, o którym już mówiliśmy, tematu dobrobytu.
Mhm.
Prawda? I znowu, to nie jest tak, że na tych uniwersytetach siedzieli sobie ludzie, którzy z jakichś bliżej nieokreślonych powodów mieli takie hobby, albo taką skazę, czy jak to nazwać, że postanowili sobie zastanawiać się właśnie nad wspomnianymi diabłami na końcu szpilki, z jakiegoś tam dziwnego powodu. Po prostu nie mieli się czym zająć, tylko coś takiego. Nie. Gdy powiem nawet tak, że uniwersytet służy do tego, żeby człowiek rozwinął siebie, to natychmiast powstaje pytanie, a dlaczego człowiek miałby rozwijać siebie? Ku czemu miałby człowiek rozwijać siebie? Ważniejszą sprawą od tego, żeby mieć lodówkę,
jest umiejętność.
Jest pytanie, po co ja w ogóle mam mieć jakieś lodówki? Oni się koncentrowali na tych fundamentalnych sprawach. Rzeczywiście, zgoda, im nie starczało już, można by powiedzieć, czasu, energii i
żeby zbudować
ten sposób
lodówkę.
Myślenia nie dostarczał. To trzeba było tego przewrotu XVI-wiecznego, mam obowiązek powiedzieć, dlaczego XVI-wiecznego, pamiętam o nim, to właśnie im nie starczało już na to czasu, bo filozofia słabo spełnia rolę tak zwanych nauk szczegółowych czy nauk przyrodniczych, z których dopiero wyszedł cały postęp techniczny. Prawda? Dopiero na podstawie tych nauk przyrodniczych się pojawił w wieku XVII, XVIII, XIX postęp techniczny. Filozofia słabo spełnia tę rolę nauk przyrodniczych, a musiała ją spełniać z pewnych względów właśnie w czasach uniwersytetów średniowiecznych. Ale do czego zmierzam? Dobrze, nawet jeśli się zgodzimy z tego rodzaju twierdzeniem, co jest zasługą średniowiecza? Ciekawa sprawa, że tak naprawdę, gdyby teraz spróbować nas zapytać o to centralne pytanie, wracając do tej przenośni, że nie to peryferyjne pytanie, jak zbudować lodówkę, bo ja w końcu mam się, dlaczego miałbym tą lodówkę mieć? To jest bardziej centralne pytanie. Dlaczego raczej ją mieć niż nie mieć? A może właśnie się okaże, prawda, i dzisiaj już coraz bardziej to odkrywamy, że świat gadżetów zaczyna zdobywać nad nami przewagę, nad nami władzę. My stajemy się niewolnikami gadżetów. Wystarczy popatrzeć na zniewolonych ludzi chodzących i klikających w coś tam, nie wiem, w ręku coś trzymają, nie wiem co to jest. I kciukiem jednokciukowców coś tam robią.
Mogę
to są ludzie zniewoleni. To są niewolnicy komórkowe. Czegoś, ja nie wiem, jakiegoś gadżetu. Coś ich ciągnie tam w tym. Prawda? Co się stało? No właśnie, bo wyszliśmy z założenia, że musimy mieć gadżety. Jeśli człowiek wie, po co mu są gadżety, to będzie umiał pójść sobie do supermarketu i powiedzieć, Boże, jak tu jest dużo rzeczy, do niczego mi niepotrzebnych. A jeśli tego nie ma, to będzie musiał kupić wszystko.
Tutaj przychodzi mi na myśl cała konstrukcja reklam, która polega na tym, że będziesz szczęśliwy, jak to będziesz miał.
Dlatego właśnie...
Przepraszam, a dlaczego ja mam być szczęśliwy, jak dopiero to będę miał?
Ale zwróć uwagę, jak zostanie jednym zdaniem, ja wiem, że to może jest trochę uproszczenie, jak jednym zdaniem
zostaje załatwiona fundamentalna sprawa.
Szczęście.
Co to znaczy? Po co ja mam to robić? Mhm. Jesteś tego warta. Mhm. Jak słyszę czasami, musisz kupić sobie krem, jesteś tego warta. Bez tego kremu jesteś nic nie warta. Co kiedy się zaczyna warte? To czego jest? Co jest warty człowiek? Kremu, prawda? To jest pytanie najbardziej fundamentalne. Co mi jest potrzebne do życia? Jeżeli sobie na to pytanie nie odpowiem, no to pójdę w świat gadżetów. Będę sobie dostarczał tych gadżetów, bo nie mam fundamentalnej odpowiedzi. Cały czas to, o czym już kiedyś mówiliśmy. Chcę pracować. Dlaczego? No bo chcę zarabiać. A czemu chcesz zarabiać? Bo chcę godnie żyć. A co to jest godne życie? I kiedy życie jest godne i dlaczego akurat wtedy? To są pytania, które są naprawdę bardziej fundamentalne. I jeżeli zajmiemy się fundamentalnymi pytaniami, istnieje ryzyko, i tak było w historii, że nie starczy nam czasu na robienie gadżetów. Ale jeśli zajmiemy się robieniem gadżetów, to powstaje ogromne niebezpieczeństwo, że zapomnimy, po co my w ogóle te gadżety mamy robić i mieć. I to jest fundamentalna bardziej sprawa. Czyli uniwersytet był miejscem, w którym zastanawialiśmy się nad tym, co jest moim dobrobytem, co jest moim szczęściem. A potem
czyli
można
się zastanowić, co jest moim celem.
Co jest moim celem? No tak, no tak, tak do tego by cała sprawa się sprowadziła. Dochodzimy do kwestii, której już pewnie dzisiaj nie uda nam się poruszyć, ale do kwestii również bardzo ważnej, która również będzie z tym związana, mianowicie kwestii rozumienia celu. Bo też znowu, no celem ludzkiego życia. Co jest celem ludzkiego życia? Jak to zrozumieć, cel ludzkiego życia? W jakim znaczeniu? No jeżeli rąbię drzewo, to celem moim jest, nie wiem, nagrzać sobie w domu. Tym drzewem, które narąbałem, prawda? No to mam tu jasno określony cel, ale cel życia?
Co chcę zrealizować, co chcę zrobić w tym życiu? To jest normalna rzecz. No, ciekawe ci, bądź
właśnie,
kreatywny.
No, więc tak, tylko bądź w jakim kreatywny. Znaczeniu? No i co to chodzi? No muszę jakieś proporcje wynaleźć. Kiedy moje życie będzie spełnionym życiem? Prawda? Bo jeżeli jadę do Warszawy, no to celem moim jest Warszawa. Jak dojadę do Warszawy, to spełniło się to, co sobie zamierzyłem, prawda? Dojechałem do Warszawy. Kiedyś moje życie jest spełnione, kiedy moje życie jest ucelowione, prawda? W jakim znaczeniu mamy rozumieć cel ludzkiego życia? Czy w ogóle można tutaj mówić o czymś, co by determinowało mnie? Masz zrealizować jakiś cel w życiu, czy też mam sobie nałożyć jakieś cele, które sam będę realizował?
No właśnie, to jest problem, właśnie nad którym się zastanowiłem w tym momencie, ponieważ z jednej strony możemy mówić o tym, że jest coś, co powiedzmy poznaje rzeczywistość, ta rzeczywistość mi się w jakiś sposób jawi i automatycznie narzuca mi sposób mojego zachowania i to, co mam zrobić, żeby osiągnąć szczęście. Zgadza się? To jest prosta
no
rzecz.
Tak, trochę uproszczony.
Ale
sposób.
Z drugiej strony, ja mam na przykład, to też dziwnie zabrzmię, swoje zachciewajki. Ja coś chcę, co akurat nie musi być zgodne z tym, co poznałem. Na przykład będziecie jako bogowie.
No, jeśli czegoś chcę, to chcę z reguły dlatego, że uznaję to, odkrywam to jako dobro. To trzeba byłoby chyba troszkę wrócić do naszych kwestii związanych z tym, w jaki sposób funkcjonujemy my. I to jest właśnie kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, w jaki sposób cudowny, moim zdaniem, znakomity, średniowiecze, ustami czy piórem kilku myślicieli, przekazało nam dość naprawdę precyzyjną i wiedzę na temat tego, w jaki sposób funkcjonujemy, jak my wybieramy, dlaczego tak właśnie wybieramy. I to wszystko zostało rozmontowane w drobny mak. I znowu poruszamy się po omacku. Ciekawa sprawa, że jakby tak spróbować rzetelnie odpowiedzieć na to pytanie, to znowu jak gdyby trzeba nam się cofnąć do średniowiecza. Od średniowiecza niewieleśmy na ten temat powiedzieli.
I chyba już dzisiaj raczej nic nie powiemy, z tego względu, że czas naszej audycji dobiega powolutku końca. Za chwilę jeszcze będzie fragment zespołu The Manhattan Transfer. Nasze pożegnanie, Good Night. Bardzo dobry utwór, natomiast my, proszę Państwa,
utwór się nazywa Good Night, nie, że my tak się żegnamy, my się po ludzku żegnamy.
Za chwileczkę może. Proszę Państwa, tylko pragnę poinformować, że nasze następne spotkanie będzie wyjątkowo w styczniu, 18 stycznia, to nie będzie czwarta środa miesiąca, tylko trzecia. Z pewnych względów zapraszamy serdecznie i będziemy próbowali kontynuować tą naszą rozmowę, tak aby mniej więcej wskazać na owo załamanie się pewne, bo jednak myśmy dzisiaj powiedzieli o pewnych sytuacjach,
no,
które
pokazaliśmy
są.
Troszkę te
natomiast chodziłoby
porównań.
O to, żeby to jasno wypunktować pewne sytuacje, które są z tym związane. A cóż, dzisiaj, proszę Państwa, z Państwem już się żegnamy. Spotkamy się dopiero za rok kalendarzowy.
W przyszłym roku
się spotkamy. Wobec tego życzymy Państwu, aby to, co w Państwa sercach jest, jeżeli jest dobre, zrealizowało się, ale przede wszystkim to, żeby Państwo nie czuli się gorzej niż w tym roku. Tak to mniej więcej ujmijmy pod każdym względem. To są moje przynajmniej życzenia. Dziękujemy serdecznie dzisiaj za uwagę. Dziękujemy panu Tomaszowi za realizowanie audycji. Ja żegnam się z Państwem. Ksiądz Jacek Świątek.
Ksiądz Grzegorz Stolarski. To skomplikowane życzenia księdza Jacka. Ja króciutko prawię Państwu, żebyście się Państwo dzisiaj dobrze wyspali. Szczęść Boże.
A to wynika z pewnych rzeczy, o których na antenie powiedzieć nie możemy. Wszystkiego dobrego Państwu. Pochwalony Jezus Chrystus.
Tabu. Bez ograniczeń. Czarno na białym.